Czcigodny metropolito archidiecezji przemyskiej, arcybiskupie Adamie, czcigodni bracia kapłani według urzędu wigodności, drogie siostry, które w różnych zgromadzeniach zakonnych podejmujecie trud naśladowania Jezusa Chrystusa, czcigodni drodzy przyjaciele, znajomi, zmarłego naszego brata kapłana Jana, ukochani w Chrystusie Panu siostry i bracia, wszyscy, którzy tak licznie przybyliście, aby pożegnać pasterza, dobrego pasterza tej kosińskiej parafii, aby oddać cześć i zanieść modlitwę za tego, który ponad 40 lat na tej ziemi nie tylko głosił Chrystusa, ale był Jego świadkiem. Oto przed chwilą w Ewangelii spojrzeliśmy na górę Golgotę, a na niej na Chrystusa, który na krzyżu oddaje swoje życie, który, będąc darem miłości Boga, tej odwiecznej miłości Ojca, przyszedł, aby dokonać zbawienia każdego człowieka. I wypełniając tę wolę swojego Ojca, wziął na siebie wszystko, co związane jest z ludzkim losem, co jest związane z przeżywaniem człowieczeństwa. Wziął na siebie również śmierć. I oto z wysokości Golgoty słyszymy: wykonało się. I jak dodaje ewangelista, w ręce Ojca powierzył swojego ducha. Kochani, pewno jeszcze w naszych, gdzieś tam w naszej pamięci jest obraz. Obraz pogrzebu papieża Jana Pawła II, dzisiaj już ogłoszonemu Kościołowi jako tego, który staje się wzorem świętości, dążenia do świętości. I pewno przed naszymi oczami jest jeszcze ta zamykająca się księga, która urosła niemal do rangi symbolu zamykającego się ludzkiego życia. Księga, która zapisana całą historią ludzkiego życia, zostaje zamknięta, aby to wszystko, co stało się udziałem życia człowieka, zostało niejako zapisane w niebie. Dopełniła się księga życia naszego proboszcza, kapłana Jana. I oto, kochani, dzisiaj uświadamiamy sobie, że każdy z nas zapisuje taką księgę życia, która w pewnym momencie również się zamknie. Ten czas zapisywania rozpoczął tego pisania drogi z Bogiem, rozpoczął sakrament Chrztu Świętego. Przeżywamy w Kościele w Polsce jubileusz 1050-lecia chrztu naszego narodu i uświadamiamy sobie wielkość tego daru na drogach naszego życia. Wszak to właśnie w tym sakramencie Bóg jako pierwszy, zanim cokolwiek dobrego uczyniliśmy, Bóg nas pierwszy umiłował. W tym sakramencie, kiedy jeszcze na nic nie zasłużyliśmy, zanurzył nas w tajemnicy śmierci Jezusa Chrystusa, w tej tajemnicy Golgoty, której staliśmy się przed chwilą świadkami, abyśmy z Nim zanurzeni w śmierć, z Nim mogli również powstać do życia. Bóg, który jest odwieczną miłością nas, pyłek tej ziemi, proch powstały z ziemi, do ziemi wracający, uczynił godnym bycia dzieckiem Bożym, godnym obietnicy stania się Synem Boga. Uczyniła to odwieczna miłość Ojca. A psalmista powie nam: wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Jubileusz, który obchodzimy w Kościele w Polsce, ma przypomnieć te dzieła, których i my stajemy się uczestnikami. Więcej. Ma nam uświadomić, jak wielką godność Bóg złożył w naszych sercach. Jak wiele darów Jego łaski, których nie możemy zmarnotrawić, których nie możemy zatracić. Droga odpowiedzi Bogu na Jego miłość ma być odpowiedzią wierności Bogu, wierności Jego Słowu, wypełnienia Jego woli do końca, jak uczynił to Boży Syn Jezus Chrystus. Ta droga ma nadawać sens naszemu życiu i sprawić, że tego daru nie zniszczymy. Pewno, że łatwo jest to zniszczyć, pokazuje nam historia dwóch ludzi. Ludzi, którzy przeżyli 47 lat życia. Ludzi, którzy spotkali się w obozie oświęcimskim w Auschwitz. Ludzi, którzy rozpoczynali podobnie. Wszak obaj zanurzeni byli w tajemnicę Bożego życia poprzez sakrament Chrztu Świętego. Ale jeden z nich, Rudolf Hess, stał się katem tego obozu. Stał się uosobieniem tego, co nieludzkie. Tego, co wręcz zwierzęce. a drugi z nich, ojciec Maksymilian Kolbe, stał się uosobieniem człowieka, który w miejscu największego upodlenia człowieczeństwa potrafił zachować godność do końca. Potrafił zachować prawdziwą wielkość. Potrafił pozostać wiernym Bogu i wiernym człowiekowi. W miejscu, gdzie walczono o życie, nie licząc się często z drugim, on ofiarował swoje życie. To właśnie tajemnica tej współpracy z Bogiem, który obdarował człowieka. To właśnie tajemnica tej wielkości, która staje się natchnieniem dla pokoleń, dla tych, którym zawsze przychodzi żyć w czasach trudnych, bo nigdy nie ma czasów łatwych. Ten właśnie święty stał się również natchnieniem dla kapłana Jana, którego dzisiaj żegnamy i na którego życie chcemy spojrzeć w odniesieniu do wielkości tego obdarowania go przez Boga. To właśnie on przyjął te dary Boga, które w czasie Chrztu Świętego zostały złożone w jego sercu. To właśnie o nim wczoraj arcybiskup senior na eksporcie tu, w tej świątyni powiedział, że należał do tej wąskiej duchowej elity kapłanów diecezji przemyskiej. To właśnie o nim, jako tym, który niesie miłosierdzie Boga, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem i czynem swojego życia, mówił ksiądz prałat Józef Niżnik, ukazując dzieła miłosierdzia, których wszyscy w jakiś sposób staliśmy się uczestnikami. Pewno każdy z nas w tym wszystkim może siebie odnaleźć. Pewno każdy z nas mógłby powiedzieć historię swojego spotkania z księdzem prałatem Janem. I pewno byłoby to bogactwo świadectw, które nie da się ująć w krótkiej homilii, nie da się ująć nawet w najbardziej rozbudowanych słowach. To, co stało się drogą wiernego Bogu kapłaństwa naszego księdza prałata Jana, jest odpowiedzią jego życia na to Boże obdarowanie. Obdarował go Pan Bóg hojnie. Przede wszystkim obdarował go wspaniałą rodziną. Rodziną, w której mógł wzrastać w wierze, miłości do Boga i do drugiego człowieka. W jego postawie było widać bardzo naturalne, bardzo mocno w nim zakorzenione postawy, w których zawsze potra- potrafił szanować drugiego człowieka. Zawsze potrafił być życzliwym dla drugiego człowieka. Którym potrafił zapomnieć o sobie. Widzieć drugiego człowieka w jego potrzebach. Jeśli dom wychowa egoistę, to nawet seminarium, nawet lata formacji nie są w stanie tego wymazać do końca. Może coś uleczą, ale gdzieś zawsze jakieś pozostałości pozostaną. On wyniósł ze swojego rodzinnego domu postawę pięknego człowieczeństwa, którym dzielili się z nim jego bliscy i którym on swoich bliskich obdarowywał. Tak wspaniale zawsze wyrażał się o swoich bliskich i o bracie, ojcu Józefie, franciszkaninie, który odszedł i o swoich braciach i siostrach jeszcze nie tak dawno, bo w poniedziałek z taką ogromną wdzięcznością wyrażał się o swojej siostrze Krystynie i o rozmowach, które prowadzili, a które czego dotyczyły? Dotyczyły spraw wiary i Kościoła. Bo właśnie w tej rodzinie wyniósł wielkie umiłowanie Kościoła. Kochani, którzy znaliście naszego brata kapłana Jana, zapewne możecie potwierdzić, on kochał Kościół. On w czasach, kiedy na Kościół tyle różnych wylewa się fałszywych często opinii i zdań wypowiada. On kochał Kościół, bo dla niego Kościół to nie zranieni grzechem ludzie, nawet kapłani, którzy również mogą ulec słabości grzechu. Ale dla niego Kościół to był Chrystus. Chrystus żywy w Kościele. Chrystus idący poprzez Kościół, przez czasy i wieki. Chrystus w Kościele idący do drugiego człowieka. Pochylający się nad drugim człowiekiem. Nie zapominający o jego potrzebach. I tych duchowych, i tych materialnych. W tym Kościele widział obok siebie kapłanów, z którymi razem na różnych placówkach, w różnych miejscach diecezji, tutaj również w Kosinie, podejmował zadania duszpasterskie, zadania, które były pasją jego życia był. Duszpasterstwo to była jego pasja. Ale wiedział, że tego sam nie może uczynić, dlatego był tak otwarty na współbraci, dlatego tak chętnie korzystał z ich doświadczeń i swoimi doświadczeniami się dzielił. Dlatego tak chętnie nawiedzali go, jak to wczoraj tu było już wspomniane, kapłani. Dlatego tak chętnie dzielił się pięknem swojego kapłaństwa z młodzieżą. I stąd było tyle powołań kapłańskich, zakonnych, bo ukazywał piękny wymiar bycia Chrystusowym kapłanem, bycia głosicielem Chrystusowej Ewangelii, ale też jej świadkiem. Bycia szafarzem Bożych tajemnic. Żył tymi tajemnicami. Można powiedzieć, był człowiekiem paschalnym. Był kapłanem radosnym. Bo wiedział, że Chrystus jest zwycięzcą. i że On w Chrystusie również uczestniczy w tym, co jest zwycięskie. Dlatego cieszył się każdym zwycięstwem dobra. Dlatego patrząc na drugiego człowieka, zawsze dostrzegał w nim dobro. Nawet jeśli to był człowiek bardzo poraniony grzechem i słabością. Nawet jeśli ten człowiek jego zranił. On potrafił patrzeć na niego tak, aby dostrzec to, co może budować, odbudowywać człowieczeństwo czyjeś. Budować godność tego człowieka. Czynić go na powrót dzieckiem Boga. To właśnie widzenie Kościoła, widzenie kapłaństwa w tym Kościele, widzenie posługi w tym Kościele, różnorakich zgromadzeń zakonnych, a szczególnie sióstr, które tutaj posługują. Z jaką wdzięcznością wyrażał się o tej posłudze nie tylko dla chorych w domu błogosławionego Achillesa, ale również wobec jego osoby. Jak zawsze z szacunkiem i miłością odnosił się do wszystkiego, co w jakiś sposób potrzebowało jego obecności. Jego pomysłu, jego zaradności, jego pomocy, aby ta posługa sióstr tu i w tej parafii przynosiła jak najobfitsze owoce. Dom błogosławionego Achillesa jest niejako zwieńczeniem tego, co było obecne w jego życiu. Kochani, to nie jest tak, że wybudował dom i wtedy zaczął czynić miłosierdzie. On żył tym, co stawało się pragnieniem bycia dla drugiego człowieka, pragnieniem służby drugiemu człowiekowi. To otwarcie na chorych. To było dużo, dużo wcześniej, kiedy przybył chociażby tu do Kosińskiej parafii, kiedy wcale ówczesny biskup, arcybiskup Tokarczuk nie obiecywał mu od razu, że będzie tu proboszczem. Kiedy zaopiekował się swoim poprzednikiem. Kiedy widział innych chorych na terenie swojej parafii. Pamiętam bardzo schorowaną osobę, która kiedy mówiła o księdzu prałacie, to wręcz wylewała łzy. Przychodził, podnosił ją na duchu. Właściwie mówiła, że dzięki tej jego obecności chce jej się żyć, mimo ogromnego cierpienia. To bycie sługą drugiego człowieka, to wpatrzenie się w Chrystusa, który jest sługą. Chrystusa, który w Kościele służy. I Chrystusa, który powołuje nas do tego, abyśmy my sobie nawzajem służyli. Abyśmy byli na siebie otwarci. Abyśmy drugiego człowieka umieli uznać za brata. Tej drogi bycia sługą na wzór Chrystusa sługi. Tej drogi bycia dla drugiego człowieka uczył się w tym bardzo bliskim obcowaniu z Matką Najświętszą. Maryja w sposób szczególny była obecna na drodze jego życia. kiedy przyszedł tu do tej parafii, powierzył tę parafię patronatowi Maryi, Matki Miłosierdzia, tej, która króluje z ostrej bramy i która tutaj, w tej świątyni jest obecna, była obecna od początku, bo jego wielki poprzednik, ksiądz prałat Preissner, tu umieścił właśnie jej wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Ale on niejako wydobył ten wizerunek na nowo. On ukazał ją jako patronkę. Nadał blask temu obrazowi i wcale nie chodzi mi tylko o to, że dokonało się to poprzez renowację tego obrazu. Ale nadał blask poprzez ukazanie właśnie piękna Maryi obecnej tu w tej wspólnocie. Poprzez nabożeństwa, które wprowadził. Poprzez powierzenie jej jako patronce tego ludu, który został powierzony jego duszpasterskiej pieczy. Kochani, tak właśnie jakoś wydaje mi się, że zarówno tutaj, jak też w Roguzieńskiej parafii, której dał początek, postawił Kościół. Oczywiście, że wszystkich tych dzieł dokonywał we współpracy z ludźmi, a potrafił współpracować. Tak naprawdę rozmawiałem nieraz z tymi, którzy byli bliscy tej jego współpracy, różne rzeczy wykonywali. Mówili, księdzu prałatowi nie można odmówić. Nie da się odmówić. I właśnie również tam. Patronką parafii również ustanowił Maryję Królową. Ale zanim to uczynił, znalazł stary obraz w jednej z takich dużych murowanych kapliczek tam. Ten obraz odnowił. I ten obraz również uczynił przedmiotem kultu tamtej wspólnoty, która miała wpatrywać się w Maryję jako królową. Od niej uczyć się tego, co najpiękniejsze w życiu. A idąc dalej, wydaje mi się, że to, o czym mówiłem, o tej renowacji tego obrazu i tego w Rogóźnie, nie dotyczy tylko rzeczywistości fizycznej. Wydaje mi się, że to obrazuje postawę księdza prałata, który po pierwsze umiał dostrzec nawet w tym, co może przyniszczone, stare i nie tylko w materii, ale również w drugim człowieku. Umieć dostrzec to, co jest naprawdę w nim piękne i to wyciągnąć na wierzch. I to odnowić mocą Chrystusowej łaski. Uczynić darem dla Boga. Darem dla drugiego człowieka. Wszedł w parafię, na której miał wielkich poprzedników. Ale nigdy nie usłyszeliśmy, że coś mu się nie podobało. Potrafił uszanować dorobek tych, którzy byli przed nim. Nie uważał nigdy, że historia tej czy tamtej parafii zaczyna się od Niego. Historia zaczyna się od Chrystusa. Historia zaczęła się na Golgocie i w momencie zesłania Ducha Świętego. I ta historia jest kontynuowana poprzez czasy i wieki. I był otwarty na to światło Ducha Świętego. Młody człowiek, nie tak dawno też jakoś się tak złożyło. W ubiegłym tygodniu w Rzeszowie dentysta, rozmawiam z nim. Człowiek należący do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym mówi, proszę księdza, bo tak akurat zgadaliśmy się, bo wracałem od księdza prałata. Przy księdza to jest człowiek, w którym widać obecność Ducha Świętego. Ale żeby otworzyć się na Ducha Świętego, trzeba tak jak on trzymać w ręku różaniec. Widzieliśmy to jako klerycy, że ten różaniec w jego ręku był. Widzieliśmy to i później, kiedy jako krajani przybywaliśmy tutaj do niego, aby go odwiedzić. Nie sposób było go nie odwiedzić. U niego zawsze czuliśmy się jak w rodzinnym domu. On zawsze był uśmiechnięty, radosny, kiedy zobaczył przychodzącego do niego księdza i nie tylko. Tę postawę budował modlitwą różańcową. I teraz, kiedy już coraz bardziej brakowało mu sił, a nigdy nie był silnego zdrowia, a zawsze, jak go pamiętam, dotykały go różne problemy zdrowotne, to właśnie na modlitwie czerpał siłę i ducha, i ciała. To właśnie i teraz, w tych już ostatnich latach i miesiącach, dotknięty tą słabością, właściwie już prawie teraz z ręki tego różańca nie wypuszczał. To Maryja uczyła go tej drogi pięknego człowieczeństwa. Nie dziw, kochani, że w dniu swojego święta Maryja przyszła po niego. Że w dniu swojego święta ta, która jest matką miłosierdzia i uczyła go dróg miłosierdzia, ta, która jest królową świata i królową Polski, która stała się królową jego serca, przyszła, aby zaprowadzić go do domu Ojca. Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, właśnie chciałbym, dotykając tej tajemnicy drogi życia naszego brata kapłana Jana, zwrócić uwagę na to, że jest to droga, która uczy nas wykorzystać dary Boże. Nie był wielki swoją wielkością, był wielki wielkością Boga. Boga, którego przyjął, którego poważnie potraktował, którego wezwanie usłyszał wtedy, kiedy Bóg go powołał do służby Boga i któremu odpowiedział Adsum w 1958 roku, kiedy ksiądz biskup Barda wkładał na niego ręce i któremu to Adsum: jestem obecny, jestem gotowy do wypełnienia Twojej woli, wypowiadał przez całe lata swojego kapłaństwa. A było tych lat, bo przecież 58. I chcemy więc dziękować Bogu za jego miłość, którą objawił właśnie w tym człowieku, kapłanie, którego postawił na drogach naszego życia. Kiedy prosił mnie, aby powiedzieć homilię w dniu jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, mówił: tylko nie mów o mojej osobie. Właściwie, kochani, to chyba obowiązuje i dzisiaj, ale jestem świadomy tego, że mówiąc o jego osobie, mówię o Bogu. Bogu, który wielkie rzeczy potrafisz działać w ludzkim sercu, jeśli tylko to serce na tę miłość Boga otworzymy. Jeżeli tylko tej miłości Boga potrafimy zaufać i zawierzyć. Zaufać na wzór Matki Najświętszej. Zaufać na wzór świętych, których również całym sercem czcił. Ostatnio, kiedy się go odwiedzało, pokazywał obrazy świętych zawieszone na ścianie. Było widać, w jakiej bliskiej zażyłości żyje właśnie z tymi świętymi. Jak będąc jeszcze na ziemi, już właściwie drugą nogą jest w tej społeczności właśnie świętych. To im zawierzał różnorakie sprawy, troski swoje i innych, i te materialne, i duchowe, bo tak jak troszczył się kiedyś o to, aby i pomagać innym i księżom, którzy budowali świątynię, tak również w tym momencie, już nie mając tego, co materialne, móc złożyć w ofierze innym, składał ten dar modlitwy. W liturgii, w prefacji o świętych są takie słowa. Dzięki wstawiennictwu tak wielu świętych prowadzimy zwycięski bój z wrogami zbawienia. I oto, kochani, nasz brat kapłan Jan prowadził zwycięski bój. I dlatego również został obdarowany łaską pięknej śmierci. Śmierci pojednanej z Bogiem. Śmierci, którą właściwie przewidział. Śmierci, na którą był gotowy. On się nigdy nie bał śmierci. Został obdarowany łaską tego zjednoczenia z Chrystusem, który przychodzi jako wiatek, jako pokarm na drogę do wieczności. Umocniony sakramentem namaszczenia chorych. To jest droga pasterza. I to niech stanie się również drogą wszystkich, którzy byli powierzeni Jego trosce, pieczy duszpasterskiej. Bo dzisiaj tak często zaniedbuje się chorych w tym, co najważniejsze. Pamięta się o wszystkich, o operacjach, o lekarzach, o najnowszych technologiach. Ale zapomina się o Chrystusie. Zapomina się o tym, by namaścić chorego. Aby go przygotować na spotkanie z Bogiem. Bo przecież ma stanąć przed Nim we wieczności. On i tutaj staje się dla nas jakimś wspaniałym wzorem. Dlatego... Księże prałacie Janie, dziękujemy Ci za Twoje piękne świadectwo. A ja czynię to również w imieniu księży, którzy z tej parafii pochodzą. Byłem pierwszy, który za Twojego probuszczowania przyjął święcenia kapłańskie. A przecież tylu później było i taką wielką radość przeżywałeś. Dziękujemy Ci za to, że byłeś dla nas ojcem, przyjacielem, za Twoje mądre rady, za Twój uśmiech, za Twoją życzliwość, za Twoją w końcu również i modlitwę, którą ciągle nas otaczałeś, za tą Twoją ciekawość naszego życia, co się dzieje, cośmy zrobili. Pamiętałeś, co w Kościele się nawet zmieniło, kiedy przyjeżdżałeś. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy za Twoją wrażliwość, a przede wszystkim za Twoje świadectwo wiary.